W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.
Witam Państwa w audycji W tym coś jest. Dzisiejszym moim gościem jest pan Janusz Rzeczkowski. Witam.
Dzień dobry. Witam panie Krzysztofie Chmielniku.
Zaczniemy od takiej bulwersującej informacji, że dzisiaj jest dzień spódnicy.
Dziś, to znaczy w sobotę.
Sobotę 30 października w moim kalendarzu jest dzień spódnicy. Na pocieszenie panom podaję, że jest również święto napojów wyskokowych. Czego świętować?
Koincydencja tych dwóch świąt jest
zdumiewająca. Panowie się możecie ubrać w spódnicę i świętować.
Jak szkodzi. Prawda?
Jak szkodzi. Nadto imieniny dzisiaj, tutaj zwracam się ku paniom, obchodzić będzie Eutropia. Eutropia znaczy dobry obyczaj. I niejako dla właściwego balansu obchodzi imieniny również ktoś, czy szczególnie pan o imieniu Sęczygniew. Także pozdrawiam solnizantów. Świętujcie państwo oczywiście. W spódnicach wyjątkowo, a my przechodzimy do rzeczy poważnych. Poniedziałek. W sobotę odbyły się wybory władz Platformy Obywatelskiej, przewodniczącego oraz szefów struktur powiatowych i regionalnych. Szefem Platformy został niemający kontrkandydatów Donald Tusk, który uzyskał poparcie 97,4% głosujących. Lubuskimi strukturami Platformy pokieruje ponownie Waldemar Sługocki, który także jako jedyny kandydat do tej funkcji uzyskał poparcie około 94% głosujących pośród wszystkich 324 uprawnionych do głosowania. 4 lata temu w lubuskich strukturach uprawnionych do wybierania władz partii było 460 osób. Sondaże pokazują przewagę Prawa i Sprawiedliwości. Ta przewaga powoli, systematycznie rośnie. W poniedziałek pytaliśmy państwa, jaka zdaniem naszych słuchaczy czeka przyszłość Platformy Obywatelską pod oficjalnym już przywództwem Donalda Tuska i jak będzie się kształtować rozkład sił polskiej opozycji. Posłuchajmy przewidywań naszych słuchaczy.
Jedyny kandydat 97,4% Donald Tusk. Jedyny kandydat w Lubuskiem 94% Waldemar Sługocki. No to jest wynik niewiele gorszy od Kim Jong-una w Korei Północnej.
Tak nierzetelnej, nierzeczowej oceny, jakiej dokonuje PiS w stosunku do Donalda Tuska, no to jest dramat.
Patrzę optymistycznie. Mi bardziej zależy na tym, żeby powstał jeden czy dwa bloki na opozycji, dogadali się i tak wygrali przyszłe wybory.
Te wybory pana Tuska na przewodniczącego PO utwierdziły mnie w przekonaniu, że partia PO ma słabe kadry.
Panie Januszu, nie będę oryginalny, ale powiem, że Donald Tusk rządzi partią tutaj w cudzysłowie demokratycznie. Przy czym to standard jest, mam takie przekonanie, bardziej białoruski, jak ten europejski, o którym tak wiele się w Platformie.
Ale pan złośliwy od rana.
Mówi. No tak mi się wydaje w każdym razie. Tam gorsze w internecie można znaleźć porównania. Natomiast w regionalnej strukturach Platformy jest mniej więcej podobnie. Hejt, jaki zorganizowali pod okiem posła Sługockiego lokalni kodziarze podczas poniedziałkowej sesji sejmiku, pokazuje, że jakby wybór hejtera na rzecznika prasowego nie był przypadkiem i to pokazuje przyszłą drogę naszej lokalnej tutaj struktury Platformy Obywatelskiej w regionie, że to jakieś znamienne jest.
No tak, tak. Komentując wybór Donalda Tuska na Donalda Tuska, można powiedzieć, że Donald Tusk rządzi niepodzielnie w Platformie. Od tych lat już będzie 20, mimo że udał się na emigrację zarobkową na jakiś czas, teraz wrócił do polityki i nadal tę platformę prowadzi. Oczywiście,
no właśnie, ku czemu?
Oczywiście to, że Platforma zaostrza kurs, że zaostrza język, że obniża poziom debaty publicznej, bo tutaj co do tego jakby dyskusji czy sporu nie będzie, widząc te wszystkie kroki, także tutaj w województwie lubuskim to, co robi Waldemar Sługocki, to tutaj też zaskoczenia nie ma. Widzimy to po prostu, gdzieś jest to zwarcie szyków, gdzieś jest tutaj zaostrzenie tej retoryki wojennej. Chwyty poniżej pasa, brzydkie słowa, brzydkie określenia, brak chyba pomysłu, bo też pani Małgorzata Kidawa-Błońska była niedawno przez Beatę Lubecką odpytywana na okoliczność programu, którego nie ma. Jedynym programem jest antypis. To się nie zmieni w najbliższych dwóch latach, być może będą.
Ale podobny głos dzisiaj wyczytałem w internecie, pan Zdrojewski z Wrocławia, też europoseł, mówi podobnie, że nieważny jest program, ważne są imponderabilia, nie wiem co to znaczy.
No jeśli pan Zdrojewski tak mówi, to ja już jestem zupełnie tutaj zaskoczony, bo to był jednak polityk
trzeźwego, że tak powiem, osądu rzeczywistości.
Tak, a jeśli on już dołączył do tej linii, o której
czyli
mówimy.
Platforma jest zwarta jak kamienie w murze w Kusko.
Tak,
tam już
tak,
nic
tak.
się nie wciśnie, żaden cień refleksji.
To nam uzmysławia, że przed nami do najbliższych wyborów okres jednak
nuda, po prostu
ostrego sporu
nuda.
Politycznego.
I
myślę, że
powtarzający się
tak.
spór.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W całej Polsce ogłoszono listy inwestycyjne w ramach Polskiego Ładu. W województwie lubuskim samorządy otrzymały 677 milionów wsparcia z programu inwestycji strategicznych, który jest częścią Polskiego Ładu. Przyznane pieniądze samorządy wydadzą na drogi, wodociągi, kanalizację, rewitalizację, gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne. Pytaliśmy słuchaczy we wtorek, jak Polski Ład wpłynie na naszą rzeczywistość, jakie inwestycje powinny być realizowane w ramach Polskiego Ładu w pierwszej kolejności.
Słyszymy wszyscy, że jeżeli chodzi o jakiekolwiek inwestycje, to opozycja oczywiście mówi nie. Nie dlatego, że coś tam z nimi jest nie tak. Tu chodzi głównie o pieniądze, że opozycja nie może tymi pieniędzmi dysponować.
Będzie nam gorzej, bo tak samo wygląda to w gminach czy w jakichś samorządach. Dostaną 500 000 złotych czy tam 5 000 000 złotych, a stracą 7 000 000. W miastach będą mieli o wiele, wiele mniej.
Rząd działa jak działa. Świetnie, ja uważam, że świetnie i robi wszystko dla ludzi.
Jeśli chodzi o samorządy, no to tutaj najważniejsza jest służba zdrowia oczywiście, a poza tym, no to budowa dróg. Tam w Świebodzinie na przykład to są dużo obiektów sportowych, to już bym w to nie wchodził.
Rząd jako rząd niczego absolutnie jeszcze nie zbudował. Budują konkretni ludzie, pod nadzorem oczywiście władz poszczególnych miast. Teczkami albo balonami pełnymi frazesów.
Życzę tej naszej kochanej ojczyźnie, żeby te pieniążki, które przeznaczą, żeby mądrzy ludzie rządzili naszym krajem i wydawali mądrze pieniądze.
Ja, panie Januszu, trzymam się złośliwego trendu, jaki mnie dzisiaj opanował. Mam takie przekonanie, że część tych pieniędzy będzie wydawana po staremu, czyli bez rozwojowego sensu, a zatem pójdzie, tak w przypadku widać w Zielonej Góry, na wodotryski. Mówię w cudzysłowie, czyli na pewno nie pójdzie na inwestycje prorozwojowe, progospodarcze. One na pewno poprawią komfort życia Lubuszan, co też jest ważne. Natomiast warto jest zauważyć, że nadchodzi era sztucznej inteligencji i że my powinniśmy iść w kierunku nowoczesnych technologii, wyzwań edukacyjnych, tworzenia nowych przemysłów i takie mam wrażenie, że świadomość tych wyzwań jest słabo obecna w myśleniu samorządowym.
To znaczy, myślę, że to należy rozdzielić jednak te dwa obszary, dlatego że pieniądze z Polskiego Ładu, co do zasady, jeśli popatrzymy na 677 milionów złotych wydanych w województwie lubuskim, to w znamienitej większości to są środki przeznaczone na budowę dróg. Dalej infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Kolejna rzecz to są rewitalizacje terenów, w tym tak jak w Zielonej Górze, rewitalizacja Ochli i Parku Tysiąclecia, o którym to Parku Tysiąclecia i o rewitalizacji mówi się od lat i w końcu dzięki tym pieniądzom będzie to możliwe. Także nie trywializowałbym i nie mówił, że to jest wykorzystanie środków z Polskiego Ładu do takich wodotrysków.
To się ładnie różnimy w każdym razie.
Tak, tutaj zgody między nami nie będzie. Niemniej zgoda będzie w tym obszarze kierunkowym. Innego rodzaju fundusze są przeznaczone na ten obszar, o którym mówimy, ale też trzeba pamiętać, jakie są zadania samorządu. I samorząd miejski akurat tutaj, jakkolwiek wspierając uniwersytet, park przemysłowo-technologiczny, może stymulować ten obszar, o którym pan redaktor był łaskaw powiedzieć, to jednak to nie jest jego zadanie własne. Jego zadaniem własnym jest zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w rozumieniu ogarnięcia tej infrastruktury, a ta infrastruktura w tych obszarach wymagała poprawy, bo i Ochla to jest obraz nędzy i rozpaczy i teraz będzie wyglądać dużo lepiej. I Park Tysiąclecia, który jest zielonogórskim Central Parkiem, takimi płucami można powiedzieć.
Miejscem ulubionym, tak można powiedzieć, które chętnie omijamy w tym stanie, w jakim...
Znaczy, ja akurat jestem w sytuacji, w której lubię jego taki postcmentarny klimat, taki nieco mroczny, ciemny, gdzieś taki nostalgiczny. Jestem ciekaw tego, co się wydarzy za te 2 lata, bo jak sądzę, przed kolejnymi wyborami samorządowymi pan prezydent będzie się chciał pochwalić efektem prac.
Ja z pewnym takim dystansem podchodzę do tego, do tych zapowiedzi i cieszę się, że tutaj w pana, w tym co pan mówi, pobrzmiewa jakby ta sama wątpliwość, że to nie są pieniądze na rozwój, o czym się szumnie zapowiada, ponieważ one są raczej na to, żeby nasze życie było bardziej przyzwoite, żeby było bardziej uporządkowane, żebyśmy żyli w przestrzeni miłej, sympatycznej.
To są naczynia połączone, bo jeśli popatrzymy na drogi, to przecież tymi drogami dojedziemy w miejsca i one są potrzebne, żeby powstawały, nie wiem, jakieś centra logistyczne, jakieś parki przemysłowe, atrakcyjne miejsca pracy, czy żeby w końcu mieszkańcy mogli tam się poruszać.
Tak, tu się nie spieramy. Ja tylko, że tak powiem, lekko się buntuję przeciwko takiemu mechanizmowi, że jak zbudujemy drogę, od razu będzie lepiej. No to jeszcze oprócz tej drogi musi coś tam być, jakiś inny pomysł niż zbudowanie drogi.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Wicepremier Jarosław Kaczyński i minister Mariusz Błaszczyk przedstawili najważniejsze założenia nowej ustawy o obronie ojczyzny. Jest w niej zapowiedź znacznej liczebnej rozbudowy polskiej armii, określenie trybu finansowania jej rozwoju i zwiększenie budżetu na obronność. Ustawa przewiduje wprowadzenie dobrowolnej służby wojskowej i odtworzenie rezerw kadrowych. Jaka powinna być polska armia? Takie pytanie postawiliśmy w środę naszym słuchaczom i posłuchajmy, co odpowiedzi.
Moim zdaniem powinna być armia zasadnicza, tak jak była kiedyś. Może nie 2 lata, ale rok. Rok wystarczyło, bo ten sprzęt lepszy i tego, to rok wystarczyło.
Ta armia, która jest wystarczająca. Chyba nie mamy żadnych zagrożeń typu wojna z jakimś z naszych sąsiadów.
Wystarczy zorientować, co się dzieje na świecie, jakie są zmiany właśnie tego polityczne i że Polska jest jedynym gwarantem, mówię tutaj pod kątem armii, stabilizacji w regionie.
Polska armia ze wszystkim powinna mieć broń atomową.
Trzeba być wyjątkowo małym, podłym i człowiekiem, i antypolakiem, zdrajcą wręcz, żeby być przeciwnikiem rozbudowy i wzmocnienia siły odwrotnej swojej ojczyzny.
Trzeba nie żałować pieniędzy, żeby wojsko wyszkolić, bo oni muszą, to, żeby nas obronić, to oni muszą też się czuć bezpiecznie, muszą mieć czym walczyć.
Tu dyskusja na poziomie eksperckim jest dosyć burzliwa, dlatego że jeden z takich samozwańczych ekspertów, pan doktor Jacek Bartosiak, jest w sporej opozycji do tego, co się rysuje przed nami, ponieważ on uważa, że to nie chodzi wcale o zwiększenie liczebności tej armii, raczej chodzi o dopasowanie jej do współczesnych wyzwań pola walki, jeśli mogę tak powiedzieć. To, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, pokazuje, że wojna przybierać może kompletnie nieoczekiwane formy. I w tej wojnie media, jak się okazuje, mogą odgrywać bardzo ważną rolę, czego jakby ten plan obronności i jakby nie bardzo przewiduje. Być może my zawierać szeregi powinniśmy trochę w innych obszarach, nie po to budując czołgi, tylko na przykład robiąc porządek z mediami, które jakby zachowują się... Ostatnio jakąś znalazłem informację, że jakiś dziennikarz gazety opozycyjnej przewoził emigrantów razem z żoną, busem swoim. No to znaczy, przepraszam bardzo, no, dostaje pozwolenie na składanie, na relacjonowanie tego, co się na granicy, dana gazeta i potem okazuje się, że on się zajmuje przemytem ludzi.
No jakkolwiek to, na co zwraca pan uwagę, ma związek z obronnością, to jednak trochę odpływamy od głównego tematu.
No tak, ale
także myśl doktora Bartosiaka jest jedną z wielu, które pojawiają się w kontekście doktryny obronnej. Ja bym chciał jednak zwrócić uwagę na inny aspekt, bo dla mnie interesujący był taki komunikat, który płynął z tej konferencji prasowej prezesa i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego z ministrem obrony.
Że pan prezes ma zegarek odwrotnie załączony, bo to najważniejszy przekaz opozycyjny.
Tym się zajmowała,
to pokazuje, na czym polega współczesna wojna trochę.
Tak, albo że przymknął oko w pewnym momencie. Natomiast tam padły słowa dotyczące tego, że Polska będzie robiła zakupy w USA i zakupy w Europie. I to jest bardzo wyraźny sygnał do naszych partnerów gospodarczych, tak, jak się
ustawcie
jak
się w kolejce i my łaskawie to znaczy, z wami porozmawiamy.
Wiadomo, że to nie są tanie rzeczy. To są i Polska ma te pieniądze i myślę, że jest ta świadomość także w kontekście informacji o naszej sytuacji gospodarczej. Więc również w kontekście wewnętrznego, europejskiego sporu dotyczącego tego, co Polsce wolno, czego nie wolno, jaki jest stosunek praw jednych do drugich, to jest próba wywarcia presji także na naszych partnerach europejskich. Słuchajcie.
Mamy kasę.
I powściągnijcie swoje, że tak powiem, apetyty dotyczące ustawiania nas, bo my mamy środki, będziemy modernizować armię, więc może dogadajmy się jednak.
To jest cenna uwaga. Ja również do tego chcę dołączyć. Takie nagłe ożywienie na linii Polska-Francja, że nasz prezydent wizytuje Paryż. W telewizji się pojawia bardzo ciepły program o kulturze francuskiej.
French Touch.
Tak, French Touch. Mało tego, Carla Bruni jest gwiazdą wieczoru, żona prezydenta Sarkoziego. W związku z tym coś tutaj się dzieje. Mowa jest o reaktorach atomowych z Francji, które mogą przyjść. Już tutaj podawane są rozmaite kwoty. Już biuro jest w Warszawie założone. Coś się dzieje na ten temat i widać, że rzeczywiście to może być sprężyna do bardzo wielu rozgrywek, tak bym powiedział.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji Marszu Niepodległości. Rafał Trzaskowski napisał w mediach społecznościowych, że tego rodzaju marsze to przykład, jak władza przyzwala skrajnym nacjonalistom na przywłaszczanie świąt i symboli. Środowiska patriotyczne zapowiadają, że marsz zorganizują. W otwartym mikrofonie pytaliśmy, chyba dosyć retorycznie, czy można zabraniać patriotycznych demonstracji.
Jestem patriotką, jestem za pochodami, ale to jest pochód dla ludzi, dla porządnych ludzi, a nie dla nazistów, którzy niszczą, demolują.
Dlaczego, jeżeli to ma być, proszę pana, marsz narodowy, to nie ma przywódców naszego kochanego państwa? Pan prezydent powinien zaprosić wszystkich, jak to mówią przedstawicieli, czy czołowych szefów wszystkich partii.
PiS i teraz Konfederacja chce zawłaszczyć sobie patriotyzm. Ja o to mam cały czas pretensje. Uważam się za patriotę i to uważam za mocnego.
Jeden wspólny marsz dla wszystkich. Coś takiego jest niemożliwe. Polskie społeczeństwo, jak każde inne światowe, jest podzielone. To jest wpisane w DNA. Nie jesteśmy wszyscy tacy sami.
Marsz powinien się odbyć. To jest to, co nas łączy po prostu. A że wśród wielu, wielu tysięcy znajdzie się kilkudziesięciu jakichś, którzy niektórzy celowo, niektórzy po prostu idą tam tylko po to, żeby zamieszać.
Taki marsz powinien się odbywać, ale nie w ten sposób, jak wyglądał w zeszłym roku i też było zabronione.
Moim zdaniem tutaj organizatorzy tego marszu mogą się powołać wprost na konstytucję i mogą mieć, prawdę powiedziawszy, w nosie ten wyrok sądu, ponieważ konstytucja gwarantuje wolność demonstrowania i zgromadzeń i ja rozumiem tą wolność w ten sposób, że organizatorzy takiego marszu zgłaszają tylko do władz i żądają od władz ochrony i udostępnienia im terenu i nic więcej władza w tej sprawie nie może zrobić. I to, co robi pan Trzaskowski, nazywając tych ludzi nacjonalistami, jest jakby poza krytyką właśnie, bo to jest tak się mówi ad Hitlerum, prawda? Czyli my sprowadzamy rzecz do nazizmu, bo w ustach opozycji nacjonalizm równa się nazizm w gruncie rzeczy. To jest taka nieuprawniona manipulacja.
Taki też pojawił się głos w dyskusji słuchaczka właśnie. Wrzuciła wszystko do jednego worka, wymieszała to, zatrzęsła, prawda, i powiedziała, że tego być tutaj nie może. Natomiast ciekawa sytuacja wydarzyła się tego dnia, czy bodaj wczoraj, w parlamencie w kontekście dyskusji nad tym kontrowersyjnym skądinąd projektem ustawy pani Kai Godek w kontekście tych marszów LGBT.
Aha.
Bo tam miały iść daleko idące też zapisy zakazujące tego rodzaju jakby praktyk. Więc to jest te środowiska, które nagle zaczęły krzyczeć hip hip hura, bo Trzaskowski i sądy niezależne zablokowały marsz.
No tak, to nagle jest rewanż.
Tak, nagle jest rewanż. I muszą, stosując retorykę i argumentację środowisk narodowych, bronić swoich, że tak powiem, pochodów tęczowych.
No tak, no to jest ta anegdota o grabiach. Jak tak. się źle nastąpi na grabie, to one walą w czoło. I to właśnie ten przypadek nastąpił.
No, natomiast oczywiście jest odwołanie od decyzji sądu do wyższej instancji. I chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że marsz się odbędzie. Odrębną kwestią jest to, że należy zadbać o bezpieczeństwo, że trzeba zapelować
się przyzwoicie zachowywać.
Tak, do uczestników, ale też nie przesadzajmy. Tam jest spośród kilkudziesięciu tysięcy. To są incydenty w tej skali, gdzie ktoś... jakkolwiek godne potępienia.
Nie da się wykluczać, prawda? Prowokacji.
Nie wiem, czy rzuci racę, czy będzie próbował rozwinąć transparent. Z
witrynę sklepową zbije.
Tak, i to należy potępić, natomiast nie odmawiajmy ludziom afirmacji patriotyzmu.
No właśnie, tym bardziej, że w gruncie rzeczy my zostaliśmy w jakiś sposób zmuszeni intelektualnie do takiej mianowicie wersji, że nacjonalizm i patriotyzm to jest coś niedemokratycznego. Znalazłem gdzieś jakieś teksty, które mówią, że jest wręcz odwrotnie, że właśnie Europa, która, tak zwana demokratyczna Europa, która nam proponuje nie jedzenie jajek, bo kury cierpią i to, że samochodami nie możemy jeździć takimi, jakimi byśmy chcieli, to się nazywa demokracją. W gruncie rzeczy to jest rodzaj totalitaryzmu i w gruncie rzeczy Europa ciągnie w kierunku totalitaryzmu i to gołym okiem widać, szczególnie dla nas Polaków, którzy wiedzą, jak wygląda zarządzanie Polską z Moskwy albo Kazachstanem. Pan jest młody, pan nie pamięta, jak taki znany aktor czytał wspomnienia czy pamiętniki Breżniewa, w którym on z Moskwy sterował zasiewami kukurydzy w Kazachstanie. To jest ta mentalność, którą my przeżyliśmy, a którą młode pokolenie nie zna, że Polska zarządzana z Brukseli nie będzie krajem demokratycznym, bo Polska musi być zarządzana z Zielonej Góry,
z Gorzowa,
a nawet, nie waham się powiedzieć, z Sulechowa. Przynajmniej w obrębie tego, co chcą mieszkańcy Sulechowa. To nie może być tak, że demokracja to jest wyłączna prerogatywa Unii Europejskiej, pana Trzaskowskiego i opozycji.
O Warszawie pan zapomniał.
O Warszawie zapomniałem. Nie zapomniałem o Warszawie, ale czas nam się kończy. Dziękuję za rozmowę. Miło nam się rozmawiało. Mam nadzieję, że państwo będziecie nas słuchali za tydzień. Zapraszamy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.